Witam Państwa serdecznie na naszym kolejnym spotkaniu zatytułowanym Śląskie, czyli Polskie. Dzisiejsze spotkanie jest spotkaniem specjalnym i ma też specjalny temat. Od kilku tygodni, od dwóch miesięcy obserwujemy zmagania narodu ukraińskiego walczącego w obronie swojej niepodległości za naszą wschodnią granicą, walczy z agresorem, czyli z Rosją putinowską, która jest i uważa się za spadkobiercę Związku Socjalistycznych Republik Sowieckich. I to, że uważa się za spadkobiercę tych osiągnięć komunistycznej Rosji, jest dzisiaj tematem naszego spotkania, jest tematem spotkania w aspekcie podnoszonej ostatnio bardzo mocno i bardzo często, nie tylko w mediach, ale również w działaniach Instytutu Pamięci Narodowej, podnoszonej realizacji ustawy dekomunizacyjnej. Państwa i moim gościem w programie jest pan Jan Kwaśniewicz, naczelnik oddziałowego Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach. Witam, panie naczelniku.
Dzień dobry, panie doktorze, dzień dobry państwu.
I pan doktor Bogusław Tracz, pracownik naukowy Biura Badań Historycznych Katowickiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej. Witam.
Dzień dobry państwu.
Witam, panie doktorze. Proszę państwa, mam w rękach dzisiejsze pismo prezesa Instytutu Pamięci Narodowej skierowanego do burmistrza miasta Żywca, pana magistra inżyniera Antoniego Szlagora. Nie będę państwu przytaczał w całości tego pisma. Powiem tylko w krótkich słowach, o co chodzi. Otóż prezes Instytutu Pamięci Narodowej wzywa burmistrza miasta Żywca do realizacji obowiązującej burmistrza ustawy dekomunizacyjnej. W skrócie chodzi o to, że stojący w centrum Żywca pomnik upamiętniający żołnierzy Armii Czerwonej i żołnierzy Ludowego Wojska Polskiego jest to tak naprawdę pomnikiem wychwalającym zdobycze komunizmu. Jest to pomnik pamięci o komunizmie. A komunizm został uznany za ustrój zbrodniczy i zgodnie z zapisami ustawy dekomunizacyjnej powinien zostać zburzony, rozebrany, w każdym razie powinien zniknąć z horyzontu miasta Żywca. Nie dotyczy to tylko i wyłącznie Żywca, dotyczy to wielu miejscowości w całej Polsce. My dzisiaj rozmawiamy w naszym programie o sprawach związanych ze Śląskiem, a więc z realizacją ustawy dekomunizacyjnej w województwie śląskim. A ta realizacja w naszym województwie jest niestety wciąż w powijakach. Może najpierw powiedzmy kilka słów o tym, co to jest ustawa dekomunizacyjna, kiedy weszła w życie, kiedy została znowelizowana i czego tak naprawdę dotyczy. I poproszę w tym momencie pana naczelnika Jana Kwaśniewicza o kilka słów wprowadzenia.
Ustawa dekomunizacyjna to tak naprawdę ustawa z okazji propagowania komunizmu, ale nie tylko, bo także innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych, gminy, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomniki. Ta ustawa powstała w 2016 roku i w 2018 roku została znowelizowana. Pierwotnie dotyczyła nazw ulic i patronów budynków czy urządzeń, czy obiektów użyteczności publicznej. Później została rozszerzona także o pomniki, przy czym przez pomniki należy rozumieć tutaj kopce, obeliski, kolumny, rzeźby, posągi, popiersia, kamienie pamiątkowe, płyty i tablice pamiątkowe, napisy i znaki. Jaka geneza tej ustawy? Dlaczego w 2016 roku taka ustawa powstała? Szanowni Państwo, otóż ustawodawca doszedł do wniosku, że dekomunizacja, która rozpoczęła się w latach 90., nie miała pewnego porządku prawnego i nie została dostatecznie kompletnie wykonana. Dlatego uznano, że należy tą sprawę uregulować prawnie poprzez ustawę, konkretny zapis prawny. Stąd właśnie wprowadzenie tej ustawy. Ta ustawa to jest dość skomplikowany akt, które angażuje w wykonanie właściwie trzy strony. Z jednej strony to są samorządy, z drugiej strony to jest wojewoda i z trzeciej strony to jest Instytut Pamięci Narodowej. W 2016 roku po wejściu tej ustawy właściwie każda jednostka samorządu terytorialnego powinna była zrobić taki przegląd nazw ulic patronów, wstępnie zweryfikować, czy któreś z nich nie mogą być niezgodne z ustawą. I rzeczywiście część samorządów do tego podeszła rzetelnie i przesłała wykaz tych patronów, do których miała wątpliwości, czy nie są zgodni. W innych przypadkach takich patronów wskazywał Instytut, który również zaczął tworzyć listy patronów. W innych przypadkach jeszcze wojewoda pytał o takich patronów, którzy budzili wątpliwości. Po otrzymaniu takiej właśnie wątpliwości Instytut Pamięci Narodowej przygotowywał opinię. Jeżeli z opinii wynikało, że dany patron, dana nazwa ulicy jest niezgodna z tą ustawą, wówczas ta opinia dla wojewody była wiążąca do wezwania do zmiany takiego patrona. I samorządy albo realizowały to postanowienie wojewody, jeżeli tego nie robiły, wojewoda uchylał albo stwierdzał nieważność nadania patrona i w tym momencie taki patron znikał z przestrzeni publicznej. I teraz w momencie, jeżeli nie podała nowego patrona w ciągu 3 miesięcy, wówczas nowego patrona wskazywał wojewoda. Z takiego doświadczenia wiem, że zazwyczaj patroni wskazani przez wojewodę nawiązywali też do miejsca, w którym była dana ulica, stąd też gdy ulica była na osiedlu związanym z Piastami na przykład, no to mieliśmy ulicę kolejnego patrona z Piastami. Tak zazwyczaj, ale to oczywiście nie zawsze, bo nie zawsze była taka możliwość. I w ten sposób działała odnośnie patronów ulic. Natomiast później nowelizacja ustawy rozszerzyła to o pomniki. I teraz tak, oczywiście niestety nie wszystkie pomniki, albowiem w ustawie tej są wyłączenia. I tak więc ta ustawa nie dotyczy pomników, które są niewystawione na widok publiczny, które znajdują się na terenie cmentarzy albo innych miejsc spoczynku, które są wystawione na widok publiczny w ramach działalności artystycznej, edukacyjnej, kolekcjonerskiej, naukowej, charakterze w celu innym niż propagowanie ustroju totalitarnego i dalej wpisanych samodzielnie albo jako część większej całości do rejestru zabytków. Takich obiektów niestety nie można było w ramach tej ustawy ani zweryfikować, czy propagują ustrój komunistyczny, ani też usunąć. I teraz tak, jeżeli jakiś z tych obiektów był niezgodny, wówczas wojewoda nakazywał usunięcie tego obiektu. W momencie, kiedy w określonym ustawowo terminie to usunięcie nie nastąpiło, wojewoda powinien wezwać jeszcze raz do usunięcia takiego pomnika. W przypadku niezrobienia tego przez samorząd powinno dojść do usunięcia z woli wojewody tego konkretnego pomnika, a później samorząd byłby obciążony kosztami tego usunięcia. To takie przepisy w tej chwili funkcjonują. Oczywiście w tej chwili ta ustawa była najszerzej stosowana w roku 2016, dlatego że weryfikowaliśmy wszystkie istniejące nazwy i pomniki. Natomiast teraz dekomunizacji podlegają głównie nowe. Samorząd każdorazowo, kiedy chce nadać jakiejś ulicy nazwę, i to bez względu na to, czy ona nawołuje do osoby, wydarzenia, czy czegokolwiek innego, ma obowiązek wystąpić o opinię do IPN-u i później, jak wojewoda sprawdza, czy uchwała została podjęta w sposób prawidłowy, wydział nadzoru prawnego wojewody, wówczas jest weryfikowana treść tej opinii wystawionej przez Instytut Pamięci Narodowej. To tak w skrócie.
Żyliśmy przez, przynajmniej mogę powiedzieć o sobie, że żyłem, ale żyliśmy w niewoli komunistycznej przez 46 lat. Po tym czasie, po okrągłym stole i po wyborach z 91 roku, można powiedzieć, że odzyskaliśmy niepodległość, a pomniki, które i nazwy ulic, które funkcjonowały wcześniej, dalej były wpisane w krajobraz miast, miasteczek i wsi, chociażby w całej Polski, ale przede wszystkim naszego województwa, województwa śląskiego. Dzisiaj to województwo to również ziemia częstochowska i ziemia bielska, a więc wspomniany przeze mnie Żywiec. Pytanie do pana doktora Tracza. Panie doktorze, dlaczego ten system komunistyczny tak bardzo się wżarł w nasze życie, że nie mogliśmy doprowadzić do odcięcia i do usunięcia z krajobrazu naszego codziennego życia tychże symboli zniewolenia?
Ja myślę, że tutaj odpowiedzi na to pytanie będzie kilka. Jakby to uporządkować mniej więcej, zacząć od tych takich najważniejszych, myślę, że myśmy nie do końca po 89 roku zmierzyli się z pamięcią o systemie komunistycznym i nie do końca żeśmy jakby osadzili ten system komunistyczny w naszych głowach jako system zbrodniczy. Nie mówię tutaj może o takich osobach jak moi koledzy historycy, większość z nas dzisiaj raczej nie twierdzi, że komunizm był czymś dobrym, a przynajmniej jeżeli tak uważają, to nie mówią tego oficjalnie, tylko gdzieś tam między sobą. Natomiast w zasadzie większość historyków bardzo jasno ten system klasyfikuje jako właśnie system w ogóle totalitarny, system, prawda, antydemokratyczny, system, który funkcjonował gwałcąc fundamentalne prawa człowieka i tak dalej, i tak dalej. To oczywiście są definicje, byśmy powiedzieli, słownikowe. To są oczywiście definicje zapisane w rozporządzeniach prawnych, o których w ogóle wcześniej wspominał pan Kwaśniewicz. Natomiast wydaje mi się, że w takim ogólnym odczuciu społecznym tego potępienia systemu komunistycznego, albo inaczej, tej takiej świadomości, że system komunistyczny był tak naprawdę złem, tej świadomości jest ciągle za mało. Oczywiście powodów tutaj znowu jest wiele. Jednym z nich jest, zwłaszcza wśród osób starszego pokolenia, takie przywiązanie do trochę własnej młodości, prawda? Ludzie się w ogóle boją, że prawda, w momencie, kiedy się będzie ten system komunistyczny potępiało, to będzie się jakby, będą oni jakby automatycznie zmuszeni potępić pewną część swojego życia, prawda? Odciąć się od swojej młodości, swoich, prawda, osiągnięć zawodowych w tym systemie i tak dalej. Druga to jest kwestia pewnego rodzaju nastawienia wychowawczego, także mam na myśli tutaj nauczanie w szkołach, gdzie jednak bardzo, bardzo w ogóle długo panowała taka optyka, że zły to był oczywiście system nazistowski i to wszystko, co stworzyły hitlerowskie Niemcy, czy też, prawda, szerzej państwa tak zwane faszystowskie. Natomiast no, ten komunizm, owszem, miał błędy i wypaczenia tak zwane, ale no, w zasadzie idea była dobra, tylko ludzie zawiedli. To jest oczywiście myślenie, które nas prowadzi donikąd, bo jest to myślenie błędne. To właśnie dlatego ten system dopełniał się tak wielkich zbrodni, ponieważ był fundamentalnie u swoich założeń skażony pewnego rodzaju utopijnością, która te działania zbrodnicze wymuszała. Dlatego też wydaje mi się, że my się jeszcze ciągle musimy jako społeczeństwo, ale też jako w ogóle pojedynczy ludzie, gdzieś tam z tą naszą pamięcią, także w ogóle pamięcią prywatną o systemie komunistycznym zmierzyć. Ja tutaj wcale jakby nie twierdzę, że musimy jakby potępiać dokonania swoje czy swoich przodków. Wręcz przeciwnie, myślę, że te kwestie się da w ogóle oddzielić od siebie. Ja tutaj w takich przypadkach zawsze podaję przykład z samochodu Volkswagen, prawda, z słynnego Garbusa. To, że w ogóle projekt Garbusa został stworzony w hitlerowskich Niemczech, to nie znaczy, że w ogóle Garbus był złym samochodem, ale to też nie znaczy, że musimy, prawda, chwalić hitlerowskie Niemcy albo te hitlerowskie Niemcy w jakiś sposób, prawda, wybielać. Tak samo z komunizmem. To, że ktoś w tym systemie osiągnął, prawda, jakieś wykształcenie, jakieś sukcesy swoje zawodowe, sukcesy rodzinne i tak dalej, nie oznacza, że my musimy ten system komunistyczny ciągle tłumaczyć i ciągle, prawda, gdzieś tam wybielać.
Bo przecież nie chodzi o to, żeby potępić wszystko, co się działo w latach 1945-1989-91. Chodzi o to, żeby uświadomić ludziom, społeczeństwu, nam, żebyśmy sobie uświadomili, że byliśmy pod zaborem, żyliśmy w niewoli. I chodzi o to, żeby się od tej niewoli odciąć i uznać ten czas za czas no, stracony dla rozwoju demokracji, dla rozwoju wolności, a jednocześnie to, co zrobiliśmy, czy nasi ojcowie zrobili, odbudowując Polskę, należy uznać jako działanie pozytywistyczne. Natomiast w krajobrazie, tym krajobrazie, który do dzisiaj funkcjonuje, symbole zniewolenia w postaci pomników ciągle istnieją. Przywołam tutaj postać, o którą kruszą kopie historycy, samorządowcy, politycy. Postać Jerzego Ziętka, który tak naprawdę był komunistycznym aparatczykiem. Jego pomnik stoi w centrum Katowic i tak naprawdę powinien zostać objęty ustawą dekomunizacyjną. I w dalszym ciągu poprosiłbym pana doktora o
odpowiedź, tak,
kim jest Ziętek i dlaczego...
Jest to fenomen, jest to w ogóle, prawda, fenomen, bo jest to niezapominajmy pomnik, który stanął po 89 roku w tym miejscu, czyli nie jest to pomnik, który został, prawda, odlany i został w ogóle odsłonięty w czasach komunistycznych, tylko jest to pomnik, który upamiętnia wojewodę, wieloletniego przewodniczącego Wojewódzkiej Rady Narodowej, generała z okresu PRL, który no właśnie został w ogóle odsłonięty po upadku systemu komunistycznego. Zresztą to nie tylko jest przykład Katowic, podobną sytuację mamy w Opolu, tam z kolei jest pomnik przewodniczącego nie wojewódzkiej, tylko w ogóle miejskiej Rady Narodowej w Opolu Musiała, któremu z kolei Opolanie są wdzięczni za to, że stworzył festiwal piosenki polskiej w Opolu, dzięki czemu, prawda, przyczynił się do w jakimś tam sensie rozsławienia miasta. Z Ziętkiem mamy jakby problem taki bardzo złożony, to znaczy oczywiście to, co pan doktor powiedział, wszystko jest prawdą, Ziętek był bardzo wysokim funkcjonariuszem w systemie komunistycznym, zarówno we władzach, byśmy to powiedzieli w cudzysłowie, samorządowych, no bo przecież jako takie samorządy w takim sensie, jak my je dzisiaj rozumiemy, prawnie nie istniały, więc można powiedzieć państwowym urzędnikiem, ale także był bardzo wysokim działaczem partyjnym. Należał do PZPR, był posłem na Sejm wieloletnim z ramienia PZPR i trzeba pamiętać, że oczywiście miał krótki epizod między 49 a 53 rokiem, kiedy był z tej partii wykluczony, ale po przyjęciu z powrotem w jej szeregi na tak zwanej fali destalinizacji zrobił bardzo dobrą karierę tak naprawdę w partii, dobrą dla siebie. Był od połowy lat 60. wchodził w skład egzekutywy Komitetu Wojewódzkiego PZPR, czyli no, zasiadał w najwyższych gremiach decyzyjnych na poziomie województwa. To jest oczywiście ta jedna strona medalu. Druga strona medalu jest taka, że Zieńtek ma faktycznie bardzo duże zasługi tej, jakbyśmy to powiedzieli, przywołując tutaj pana doktora określenie pracy pozytywnej. Czyli on faktycznie po wojnie starał się, będąc, prawda, urzędnikiem, realizować lepiej lub gorzej, to już jest oczywiście znowu kwestia dyskusyjna, starał się realizować politykę, która byłaby polityką bardziej czy mniej dobrą dla Katowic, dla województwa katowickiego, no bo tak się ono wtedy nazywało, od 50 roku. No i ma tutaj bez wątpienia swoje zasługi, prawda? Tutaj byśmy te zasługi mogli wymieniać, myślę, że nie czas i miejsce ku temu, ale w każdym razie obrońcy Ziętka te zasługi podnoszą. No i teraz powstaje pytanie, na które każdy z nas sobie musi odpowiedzieć, na ile te, prawda, plusy ważą minusy, prawda, albo na ile te minusy przeważają nad plusami, czyli no prawda, czy w takim układzie urzędnik i funkcjonariusz partii komunistycznej może być wzorem do naśladowania w dzisiejszych czasach, no bo jednak ustawianie kogoś na cokolwiek to jest w jakimś sensie pokazywanie pewnego wzorca osobowego, prawda, który jest akceptowany społecznie. Więc czy to jest jakby dobra w ogóle postać do takiej akceptacji? Właśnie w ogóle dlatego, że miał takie czy inne pozytywne osiągnięcia w tamtym systemie. No i znowu jakby powstaje pytanie. No jeżeli były osoby, które miały pozytywne osiągnięcia w systemie komunistycznym, no to dlaczego nie lansować na przykład takich samych osób, które miały równie w ogóle pozytywne osiągnięcia w systemie nazistowskim, prawda? Budowały drogi, budowały szpitale i tak dalej, a były jednocześnie funkcjonariuszami partii nazistowskiej. Myślę, że gdyby padł taki pomysł, to spotkałby się z bardzo silnym sprzeciwem i bardzo silną opozycją taką społeczną. W przypadku komunizmu bardzo często nie mamy tego dylematu, prawda? Mówimy sobie, no dobra, ale to przecież był tylko komunizm. Tak jakby ten, prawda, komunizm był mniej totalitarnym, czy mniej też opresyjnym systemem. W jakimś sensie i był, i nie był, prawda? Bo on też miał swoje różne okresy. Na przykład w przypadku Ziętka można powiedzieć, że on był działaczem zarówno w tym okresie, kiedy już komunizm trochę stracił zęby, jak i w tym w ogóle okresie, kiedy te zęby były jeszcze wyjątkowo ostre.
No to się w sumie nazywa relatywizm moralny, czyli takie nieuznawanie zła za zło, albo sankcjonowanie tak zwanego mniejszego zła. Ale chyba musimy przypomnieć również, że Jerzy Ziętek pojawił się w województwie katowickim i na Śląsku wraz z bagnetami Armii Czerwonej, wraz z Sowietami. Przyszedł jako oficer polityczny Ludowego Wojska Polskiego. oficer polityczny, czy funkcjonariusz polityczny, politruk, nie był osobą przypadkową wziętą z łapanki przysłowiowej, był raczej wyselekcjonowanym funkcjonariuszem, był w elicie komunistycznej i chyba również w sowieckich służbach specjalnych.
No, tego nie wiemy, to znaczy może inaczej, tutaj jakby są takie, prawda, podejrzenia, natomiast dokumentacja, która się na temat Jerzego Ziętka zachowała, zarówno w ogóle w archiwach w Katowicach, jak i w ogóle w archiwum Akt Nowych w Warszawie, gdzie są przechowywany jest w ogóle zasób archiwalny po komitecie centralnym Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Tam jakby nigdzie na potwierdzenie akurat tej informacji nie natrafiłem na żaden taki dokument, aczkolwiek te zarzuty co jakiś czas w przestrzeni publicznej, w różnego rodzaju dyskusjach padają. Myślę, że jeżeli jest na nie jakaś odpowiedź, to jest ona w aktach w Moskwie. No niestety z różnych przyczyn nie mieliśmy do tej pory możliwości, żeby te akta obejrzeć. Myślę, że ta możliwość w dzisiejszej sytuacji na pewno nie nastąpi zbyt szybko. No ale myślę, że tamta odpowiedź na to, co pan powiedział, będzie, czy tak, czy nie. Natomiast tak, faktycznie Ziętek na pewno miał bardzo silne poparcie władz sowieckich, bo w innym przypadku nie zostałby na początku osobą, która w ogóle pełniła obowiązki wojewody, a później po przybyciu Aleksandra Zawadzkiego do Katowic nie pełniłby obowiązków jego wicewojewody. Ale tutaj też trzeba pamiętać o tym, że Ziętek stanowił pewnego rodzaju taki papierek, byśmy powiedzieli, lakmusowy dla ówczesnych władz, dlatego że on legitymizował tą władzę komunistów na Śląsku, między innymi dlatego, że był przecież przedwojennym urzędnikiem, który był naczelnikiem niewielkiej gminy, ale takiej ważnej, bo gminy przygranicznej Radzionkowa to dzisiaj jest znowu samodzielne miasto, kiedyś to była przez długi czas dzielnica Bytomia. I Ziętek, przybywając tutaj na Śląsk, obejmując tą władzę z nadania Sowietów, jednocześnie był pokazywany jako po pierwsze człowiek ze Śląska, czyli jako jeden, prawda, z autochtonów, z osób związanych bardzo silnie z regionem, a po drugie jako urzędnik jednak mimo wszystko przedwojenny, czyli jednak pokazywanie pewnego rodzaju kontynuacji w tej jego drodze urzędniczej. Oczywiście problem jest z tym, że powiedzmy sobie szczerze, z fotela, prawda, burmistrza, czy też naczelnika Radzionkowa na fotel wicewojewody, to przed wojną byłaby bardzo, bardzo długa droga i raczej, powiedzmy sobie szczerze, dla Ziętka nie osiągalna, albo przynajmniej nie w tak szybkim czasie. To, że Ziętek w 1945 roku otrzymuje tak wysokie stanowisko, wiązało się z tym, że jak pan wspomniał, przyszedł tutaj na sowieckich bagnetach i jakby zadeklarował się z chęcią w ogóle współpracy w tworzeniu tej nowej władzy po wojnie. Powiedzmy sobie szczerze, nie on jeden, prawda, bo nie był on jedyną osobą, która w urzędzie wojewódzkim pojawiła się. Jakie były tego przyczyny, to już oczywiście dużo by i długo tutaj mówić, ale w każdym razie dużo jakby osób zaangażowało się w odbudowę struktur państwowości polskiej w 1945 roku. Natomiast nie wszystkie przetrwały tak długo jak Ziętek. No bo Ziętek w zasadzie do swojego odejścia na emeryturę, można powiedzieć nawet i dłużej, bo przecież jeszcze potem pełnił obowiązki wiceprzewodniczącego Rady Państwa, czyli takiego zbiorowego, byśmy powiedzieli, prezydenta PRL, którego w PRL nie było, no ale Rada Państwa pełniła tę funkcję, pełnił w zasadzie do momentu swojej śmierci, czyli przez w ogóle wszystkie te kolejne powojenne lata, z małym takim zawirowaniem na przełomie lat 40. i 50., kiedy faktycznie wykluczono go z partii, kiedy w ogóle prowadzono przeciwko niemu rozpracowanie przez Urząd Bezpieczeństwa. Przez wszystkie te w ogóle lata późniejsze Ziętek był bardzo, byśmy powiedzieli, wysokim urzędnikiem w państwie komunistycznym.
Jerzy Ziętek i pomnik Jerzego Ziętka wciąż wywołują spory i kontrowersje, dyskusje przede wszystkim, ale ten jeden pomnik nie jest jednostkową sprawą, to jest tylko jeden z przykładów. Chciałem zapytać naczelnika, pana naczelnika Kwaśniewicza, ile jest jeszcze w naszym województwie pomników, o które można się spierać czy wzywać samorządy do ich likwidacji? I może jakieś przykłady, oprócz dzisiejszego przytoczonego przeze mnie pomnika w Żywcu, mógłby pan przytoczyć?
Oczywiście, no, tak utarło się, że taką stolicą czerwonych pomników jest Dąbrowa Górnicza. Rzeczywiście tych pomników było bardzo dużo. Jeden z nich w Łośniu został zlikwidowany przez Instytut Pamięci Narodowej, zdemontowany i wywieziony. Natomiast w dalszym ciągu mamy dwa pomniki, wokół których cały czas się toczy postępowanie. To pomnik w Gołonogu na przykład, w takiej czerwonego grania stosłupa z emblematami sowieckimi. No, bardzo, muszę powiedzieć, opornie idzie usuwanie tych pomników. Nadmienię tylko, że te pomniki z Dąbrowy Górniczej, one są chyba przedmiotem najdłuższego postępowania w ogóle, jeżeli chodzi o województwo śląskie. Aczkolwiek z informacji, które uzyskałem, w tej chwili sytuacja wreszcie zaczęła iść w dobrą stronę. Mianowicie w tej chwili wiem, że Urząd Wojewódzki wystosował już żądanie, poparte oczywiście wszystkimi decyzjami, do prezydenta do usunięcia. Jeżeli odpowiedzi na to żądanie nie będzie, w tym momencie już wojewoda będzie mógł usunąć ten pomnik. Także to wygląda na to, że to zmierza wreszcie we właściwą stronę. Natomiast ciągle jeszcze są pomniki, które no, należałoby już usunąć i nie wiem, dlaczego one funkcjonują w przestrzeni publicznej. Podam przykład choćby Sławkowa. Na rynku obok urzędu mamy pomnik upamiętniający żołnierzy radzieckich wyzwalających Sławków po II wojnie światowej. Może pomnik to jest też duże słowo, bo to jest obelisk z dużą tablicą, no niemniej jednak jest w miejscu honorowym na samym środku rynku. Opinia negatywna i wzywająca właściwie do usunięcia została wystawiona przez IPN już kilka lat temu. Do dzisiaj w tej sprawie nic się nie dzieje. To właściwie jest pytanie, dlaczego do tych organów, które w tym momencie powinny takie działania podjąć. Czy tych pomników jest dużo na terenie województwa? W tej chwili myślę, że już ta liczba zdecydowanie nie jest imponująca. Te największe pomniki oczywiście no właściwie w większości już zniknęły, ale trzeba też powiedzieć, że bardzo dużo pomników zostało przez samorządy ocalone pewnymi fortelami. I tak jak wspomniany pomnik tutaj Ziętka, który znajduje się w centrum miasta i de facto podległo pod ustawę dekomunizacyjną, został przekazany przez miasto wraz z fragmentem działki do muzeum i obecnie pełni funkcję edukacyjną. Oczywiście to jest taki chichot historii, bo ta edukacja to powinna mieć taki wymiar, o którym wspominał dr Tracz, czyli o tym jego życiorysie, natomiast no, takiej funkcji to on ewidentnie nie spełnia. Natomiast jest mnóstwo takich pomników, które albo zostały odarte z tablic i tak naprawdę i albo przypisuje się im w tej chwili upamiętnianie czegoś zupełnie innego. I tak na przykład mamy pomnik w Zabrzu Pstrowskiego, który już nie jest pomnikiem Pstrowskiego, tylko pomnikiem górników. No to jest oczywiście taki wybieg, na których chyba nie ma w tej chwili rady. Jest wiele pomników, które w ten sposób zmieniono nazwę i właściwie one tej chwili nie ulegają. Natomiast oczywiście nie zmienia to faktu, że w pamięci społeczności lokalnych i nie tylko, to wiadomo, co się tam odbywało w czasie pochodów pierwszomajowych, uroczystości, wiadomo, z czym się ludziom kojarzy. Natomiast pytanie jest, czy na ile my możemy dalej działać na tej zasadzie, że coś komuś z czymś kojarzy. No niestety argumentacja sądowa, bo takie sprawy często kończą się w sądzie, jest taka, że to nie wystarczy. To też takim kontrowersyjnym przykładem jest pomnik czerwonych sztandarów w Dąbrowie Górniczej, który właściwie Instytut też uznał za obiekt do usunięcia. Tutaj sprawa trafiła do Sądu Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, później do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Opinia została uchylona. W tej chwili sprawa toczy się na nowo. Też kolejny wybieg z pomnika odsłoniętego w święto komunistyczne. W tej chwili robi się pomnik Jimiego Hendrixa. No jest to moim zdaniem tylko wybieg. Wydaje mi się, że ten apel, który podjął prezes Instytutu, dr Karol Nawrocki, na nowo tak naprawdę ożywia tą przestrzeń dekomunizacji pomników i tablic i nie ukrywam, że upatruję w tym szansę na to, żeby zamknąć tą przestrzeń i żeby też w tym momencie wrócić do tych pomników, które wydawałoby się, no jednak się ostaną. Jednym z takich obiektów jest właśnie ten pomnik zwany Bocianim Gniazdem w Żywcu. Napomnę też, że ten pomnik w Żywcu to w ogóle jest ogromny i on obecnie stoi, szanowni państwo, na skwerze narodowych, przy skwerze narodowych sił zbrojnych, na którym, o ironio losu, znajduje się malutki obelisk poświęcony Narodowym Siłom Zbrojnym i żołnierzom, którzy zginęli w ramach operacji Lawiny. Jakież to dzisiaj jest smutne i jakie to jest haniebne, że tym naszym bohaterom, którzy próbowali walczyć z komunistami, wystawia się kamyczek, podczas gdy żołnierzom radzieckim ciągle poświęcony jest ogromny pomnik, kilka, jak kilkanaście razy większy niż tamten.
No jest chociażby pomnik czołg w Gliwicach, który jest w centrum miasta. To jest czołg, który wjechał tam wraz z oddziałami Armii Czerwonej.
No właśnie tutaj właśnie, jak tylko wejdę w ogóle w słowo panu doktorowi, tutaj jakby nie do końca jest tak, bo to jest akurat czołg, który w ogóle został ściągnięty, bo to był taki mit, bardzo długo pokutował, że to był, prawda, pierwszy czołg, który wjechał do Gliwic, który w ogóle został trafiony przez Niemców i tam w tym miejscu, w którym został trafiony, stanął i stoi po wieczne czasy. To jest taka trochę bajeczka stworzona oczywiście na potrzeby tego pomnika po wojnie. On został oczywiście, znaczy nie oczywiście, on został w ogóle ściągnięty do miasta z terenu walk, które się toczyły w okolicach Budziszyna w dzisiejszych Czechach w drugiej połowie 1945 roku, w momencie, kiedy tak zwany korpus pancerny drezdeński Wojska Polskiego, oczywiście tego Wojska Polskiego Ludowego, jak to się mówi w cudzysłowie, otrzymywał w Gliwicach sztandar i na cześć właśnie wręczenia tego sztandaru w sierpniu 1945 roku odsłonięto ten czołg. No to jest też pytanie, bo ten czołg ma oczywiście swoich zwolenników i przeciwników, jak wszystko. To jest też pytanie, czy my musimy w przestrzeni, że tak powiem, publicznej upamiętniać wojnę, czy też w ogóle wysiłek, prawda, zbrojny tego typu artefaktami, jakimi są czołgi, i to jeszcze do tego czołgi sowieckie, prawda, no bo to bez wątpienia jest czołg T-34, czyli produkcji sowieckiej. No to jest to, cała, że tak powiem, dyskusja wokół tego czołgu trwa już od lat. Myślę, że tutaj trzeba do tego podejść bardzo tak też ostrożnie, no bo jakby, mówię, zwolennicy twierdzą, że to jest czołg oddziałów polskich, prawda? Chociaż to jest chociaż to oczywiście armia, która walczyła przy boku Armii Czerwonej, no ale to są ci, którzy, jak to się mówi, spóźnili się do Andersa, czy też do Andersa nie zdążyli. I w tym też jest trochę prawdy, że no faktycznie w ogóle był ten korpus w ogóle pancerny polski. To pytanie jest, prawda, w ogóle takie szersze, na ile właśnie te oddziały były tak do końca polskie, prawda, no bo dowódcą był generał Józef Kimball, wówczas jak najbardziej człowiek sowiecki, Rosjanin, większość w ogóle kadry oficerskiej stanowili Rosjanie. No i teraz w ogóle pytanie, no, czy to w takim układzie było Wojsko Polskie? No, niektórzy twierdzą, że było, inni z kolei historycy mówią, że nie, w żadnym wypadku, że to byli tylko i wyłącznie polscy żołnierze, którzy byli przez Rosjan, a czy przez, przepraszam, nie Rosjan, tylko Armię Czerwoną w ten w ogóle sposób wykorzystywani, że, prawda, ubrano ich w trochę inne mundury. Jak mówię, dyskusja trwa, myślę, że szybko się nie zakończy, natomiast no, pytanie o czołg jest też pytaniem, prawda, otwartym, na ile ten czołg jest, że tak powiem, symbolem władzy totalitarnej, a na ile jest z kolei pamiątką po wojnie, która na szczęście, prawda, była i przeminęła.
Ja jeszcze uzupełnię troszeczkę tą wypowiedź, bo szanowni Państwo, Gliwice też są specyficznym miastem, bo proszę sobie wyobrazić, że w 2019 roku wojewoda zmienił aż 18 ulic, nazw ulic w Gliwicach. To też można się pokusić o taką opinię, że jednak tamten ciężar dekomunizacji w Gliwicach był położony trochę niewłaściwie. Wydaje się, że pierwszą rzeczą to jednak patroni ulic. I tutaj, prawda, ta dyskusja była skupiona na czołgu, podczas gdy w tym samym czasie powinniśmy się skupić na czymś zupełnie innym. Ja zgadzam się z panem doktorem Traczem, że rzeczywiście dzisiaj takie artefakty wojskowe, to pytanie jest, czy one muszą koniecznie figurować w przestrzeni publicznej. Natomiast na pewno one są mniejszym złem niż pomniki, które tak naprawdę zmieniają tylko tabliczkę obok, a dalej symbolizują to, co symbolizowały, i nie zmienia się geneza ich powstania. Geneza jest raz i tak naprawdę to zostanie już na zawsze. Także myślę, że cieszy się trzeba, że w Gliwicach w tej chwili ta dekomunizacja, jeśli chodzi o ulicę, właściwie przebiegła do końca. Natomiast pytanie jest, czy ciąg dalszy powinien nastąpić na przykład w postaci tego czołgu. Myślę, że to należy na dzień dzisiejszy zostawić otwarte, natomiast na pewno trzeba się skupić na tych obiektach, na których ciągle jeszcze figuruje czerwona gwiazda, a niestety są i miejsca, gdzie sierp i młot, mimo że są prawnie zakazane.
Tak, no to tutaj, że tak powiem, wejdę tutaj panu Kwaśniewiczowi w słowo. Takim przykładem jest co prawda nie z terenu województwa śląskiego, ale województwa opolskiego, słynny, prawda, pomnik czynu powstańczego na Górze Świętej Anny. Prawda, dzieło w ogóle Ksawerego Dunikowskiego, skądinąd wybitnego rzeźbiarza, odsłonięty w latach 40. XX wieku, oczywiście po wojnie. Wcześniej tam był pomnik niemiecki w tamtym miejscu, upamiętniający jakby niemieckie, prawda, ofiary tego konfliktu o Górny Śląsk. No i tam na jednym, że tak powiem, ten pomnik, nie wiem, czy Państwo w ogóle kojarzycie, on jest w formie takich czterech jakby połączonych ze sobą kwadratowych kolumn. Na jednej z tych właśnie kolumn jest ukazany oddział, tak, to jest taka stylizacja, ale jest to w ogóle bez wątpienia oddział w ogóle wojskowy, byśmy powiedzieli rewolucyjny albo bolszewicki, który właśnie dzierży tam jeden w ogóle z członków tego oddziału wojskowego w rękach flagę z sierpem i młotem. I pamiętam dyskusję z moim znajomym historykiem sztuki, który w ogóle bardzo tego bronił. Mówi, stary, to nie tak, to tego w ogóle nie można zniszczyć, to jest dzieło Ksawerego Donikowskiego, to nie może zostać w żaden sposób, to musi tak zostać, jak jest. A ja się go pytam, a gdyby w tym miejscu była, prawda, swastyka, to co byś powiedział? No nie, swastyka, to by musiała zniknąć. Więc to też jakby pokazuje pewnego rodzaju podejście do symboli komunistycznych, że wiele nawet spośród osób wykształconych, wielu także decydentów, którzy dzisiaj funkcjonują w sferze publicznej, oni cały czas uważają, że komunizm to było to jakby mniejsze zło, prawda, że swastyka nie może być, bo to jest, prawda, symbol nazistowski, faszystowski i tak dalej, ale Siewi Młot już, no, jeżeli to jest dzieło sztuki, to dlaczego by nie zostawić, nie? Więc to jakby pokazuje takie dwójmyślenie o tym, żeśmy mówili wcześniej.
No ten problem pojawia się w momencie, kiedy zaczynamy dyskutować o nekropoliach, czyli o cmentarzach wojskowych. Na cmentarzach wojskowych żołnierzy III Rzeszy, którzy tutaj zginęli, znajdują się groby, krzyże, ale nie ma swastyk. Natomiast Dokładnie. Na cmentarzach żołnierzy sowieckich znajdują się groby, nie ma krzyży, ale za to jest Gwiazda Czerwona i Sierp i Młot. I teraz pytanie, jeszcze chciałbym nawiązać przy okazji do pomnika czołgu w Gliwicach, ponieważ trwa dyskusja o takich samych dwóch czołgach, które stoją przy wejściu do na cmentarz we Wrocławiu, cmentarz żołnierzy sowieckich. Tam toczy się batalia o to, żeby usunąć z krajobrazu te dwa sowieckie czołgi. I chciałem zapytać o symbole komunistyczne, które znajdują się na terenie nekropolii. Nie można ich usunąć. Nie mówię o dewastacji grobów, tylko o jakby usunięciu symboli zła.
Co do zasady, symbol sierpa i młota raczej jest usuwany w tej chwili, nawet z nekropolii. Tutaj na terenie naszego województwa śląskiego opieka nad grobami wojennymi, a są to groby wojenne, znowu w rozumieniu ustawy, sprawuje ją wojewoda. On często uzależnia przekazanie środków na remont usunięciem sierpa i młota i zazwyczaj tak to się w sposób dość niefortunny odbywa. Natomiast chciałem zwrócić uwagę, bo pan doktor mówi o swastyce, tylko pamiętajmy o tym, że propagowanie poprzez symbole faszyzmu jest zagrożone, jest ścigane z tytułu artykułu 56 kodeksu karnego. Nie mamy analogii do sierpa i młota w tym momencie. A jeżeli właściwie można byłoby, ale nie spotkałem się, żeby jeszcze się ścigano. Kiedyś była taka sytuacja, że właśnie w Sosnowie, w Dąbrowie był happening, gdzie przyszli właśnie ludzie z sierpem i młotem na koszulkach i wiem, że nie było z tego w tym momencie sprawy z tego artykułu. Także co do zasady zawsze jest sposób na usunięcie tego sierpa i młota. Przypomnę, że w Katowicach jest cmentarz żołnierzy radzieckich w Parku Kościuszki. On jest taki, nie wiem, czy Państwo mieliście kiedyś okazję przy nim być, ale on ma metalowe ogrodzenie i w tym metalowym ogrodzeniu właśnie były jako jeden z elementów dekoracyjnych sierp i młot. On już jakiś czas temu został zmieniony na czerwoną gwiazdę, która jest uznawana jako symbol Armii Związku Radzieckiego, jako dopuszczalny symbol. Także właściwie wiele zależy od dobrej woli i skuteczności urzędu wojewódzkiego, po który sprawuje nadzór nad grobami wojennymi.
Ale czy to nie jest przypadkiem wola interpretacji, bo Gwiazda Czerwona i Sierp i Młot to jest właściwie synonim, tak? One się wzajemnie zastępowały i zawsze oznaczały to samo.
Bo może skojarzenie jest takie same, no niewątpliwie jednak nie są tym samym symbolem i chyba nie szedłbym aż tak daleko. Niewątpliwie ta przestrzeń cmentarna na dzień dzisiejszy budzi nasz niepokój, dlatego że każdy większy cmentarz, na którym spoczywają żołnierze, jednak jest uwieńczony dużym pomnikiem. I tak jest i w Chorzowie, w Chorzowie Starym, gdzie mamy cmentarz, gdzie leży kilkuset żołnierzy Armii Czerwonej. I tak jest w Gliwicach przede wszystkim, gdzie na cmentarzu spoczywa 2,5 tysiąca osób, więc bardzo dużo. Wydaje mi się, że ta przestrzeń powinna się zmienić, no ale na dzień dzisiejszy te groby wojenne są, opieka nad nimi jest prowadzona na podstawie umów międzynarodowych, w związku z czym one są chronione na podstawie umowy między Rzeczpospolitą a Federacją Rosyjską.
W takim razie mam pytanie o mogiły ofiar systemu komunistycznego. To jest jedno z tych pytań, które ciągle powraca, o ile oprawcy spoczywają zazwyczaj na alejach zasłużonych na cmentarzach, w alejach zasłużonych na cmentarzach, to ofiary przez długi czas spoczywały w dołach śmierci, a dopiero dzisiaj, po tylu latach, mają prawo do godnego pochówku, tylko że ich nie możemy wszystkich znaleźć. Jak wygląda ten proces odnajdywania mogił ofiar?
Do takich działań jest powołany pion poszukiwań identyfikacji, który zajmuje się ofiarami powojennego systemu totalitarnego głównie. I teraz w przypadku odnalezienia szczątek i ich identyfikacji, no to wiadomo, te ofiary są wreszcie chowane w grobach oznaczonych i odprawiane są pogrzeby państwowe i przywracane pamięć i identyfikację. Napomnę tylko, że w Katowicach Instytut Pamięci Narodowej na cmentarzu komunalnym przy ulicy Murckowskiej stworzył specjalną kwaterę dla takich osób, które są odnajdywane właśnie przez plan poszukiwań identyfikacji. Pogrzeb tych osób, które zostały już tam pochowane, miał charakter państwowy z udziałem wojska. Groby są imienne, więc w pewien sposób tej krzywdzie na tyle, na ile oczywiście można, staraliśmy się zadośćuczynić. To oczywiście nigdy nie będzie całkowite i kompletne, dlatego że takiej krzywdy nie da wynagrodzić. Pytanie o pochówek oczywiście ofiar i oprawców na jednym cmentarzu. To jest duży problem, ale na dzień dzisiejszy nie ma rozwiązań. Oczywiście największym problemem to są nasze Powązki, które są jednym z najważniejszych nekropolii naszego narodu, a no niestety na której leżą zarówno dygnitarze, zarówno wojskowi, jak i ofiary. No, trzeba przypomnieć, że na Łączce często te ofiary systemu totalitarnego leżały właśnie pod szczątkami oficerów Ludowego Wojska Polskiego. No w tym wypadku tam następowały ekshumacje i już te szczątki nie były wymierzone. Natomiast pytanie, co można dalej zrobić, żeby na przykład Powązki oczyścić z tych osób, które nie zasługują na to, żeby zostały tam pochowane, to jest pytanie otwarte i to jest pytanie w moim odczuciu znowu do państwa polskiego i do ustawodawcy. Czy coś możemy zrobić, a jeżeli tak, to jak?
Jeszcze mam jedno pytanie do pana, panie naczelniku. Trwa teraz akcja przy okazji stulecia powstań śląskich i powrotu Śląska do macierzy. Akcja oznaczenia grobów powstańczych symbolem Tobie Polsko. Ile już się udało tych grobów odnaleźć, oznaczyć i jak to w ogóle wygląda? Bo w tym krajobrazie nekropolii dopiero teraz widać, ilu powstańców walczyło, ilu patriotów poległo. Jak ta akcja będzie trwała, jak ona wygląda w ogóle?
Nasza akcja Powstańcy to wiara, nadzieja i co do całej groby powstańców śląskich zapomnienia, to akcja i próba odnalezienia tych grobów rodzinnych, w których spoczywają powstańcy śląscy, czyli grobów, w których spoczywają dziadkowie, pradziadkowie, czasem ojcowie matki osób, które jeszcze żyją na terenie naszego województwa, ale na których brak jest takiej informacji. Ta akcja ma genezę w naszych badaniach, które przeprowadziliśmy, zanim jeszcze rozpoczął się jubileusz stulecia powstań śląskich, i gdzie doszliśmy do wniosku, że grobów, w których leżą powstańcy śląscy, jest bardzo mało w ewidencjach gminnych i wojewódzkich, że to jest raptem kilkaset, więc przy szacowanej liczbie kilkudziesięciu tysięcy osób, które brały udział w powstaniach, no to wiadomo, że te groby gdzieś nam się uciekły. Wiadomo, że my te groby wojenne, mamy, te, które dotrwały do naszych czasów, mamy oznaczone, one są chronione przez stosowną ustawę, one są nielikwidowane, natomiast te groby rodzinne, no niestety często zapadają w niepamięć ze względu na to, że rodzina wyjeżdża, czy po prostu młodsze pokolenia gdzieś nie mają czy wiedzy, czy środków, żeby takie groby utrzymać. My staramy się te wszystkie groby odnajdować. Oczywiście zawsze zaczyna się to od zgłoszenia takiego grobu przez rodzinę. Następnie procedujemy je przez ustawę o grobach weteranów walk o wolność i niepodległość Polski. Po wpisaniu do ewidencji, którą prowadzi Instytut na podstawie tej ustawy, taki grób jest chroniony o tyle przez państwo, że my możemy wydatkować pieniądze na jego utrzymanie, na jego remont. W tej chwili w takich nowych, zweryfikowanych już przez nas grobów, które zostały zgłoszone, jest około 200, co wydaje się liczbą dość dla nas zaskakującą, bo praktycznie tyle samo jest ewidencja, więc już w tym momencie osiągnęliśmy drugie tyle. W tej chwili planujemy w tym roku oznaczyć tym znakiem Tobie Polsko 100 grobów na stulecie powrotu części Górnego Śląska do Polski. W zeszłym roku oznaczyliśmy takich 29, nie ograniczając się wyłącznie do województwa śląskiego, byliśmy też w województwie opolskim, natomiast w tym roku pewnie wyjdziemy poza województwo i śląskie, i opolskie, dlatego że zgłoszenia grobów powstańczych są nawet z Pomorza, więc chcemy też tam dotrzeć z tym naszym znakiem, zwłaszcza że widzimy, że osoby, które odwiedzają cmentarze, widzą nasz znak, zaczynają się interesować historią swoich przodków, starają się dociec, i często efektem tego są kolejne zgłoszenia i kolejne odnalezione historie, postacie, które trzeba przypomnieć i którym trzeba oddać dzisiaj te wszystkie zasługi, które położyły na rzecz powrotu Górnego Śląska do macierzy.
I wróćmy teraz do tej naszej rzeczywistości związanej z ustawą dekomunizacyjną. Kolejne pytanie, jak podchodzą do tego samorządy, do realizacji tej ustawy dekomunizacyjnej? Bo na przykładzie chociażby miasta Katowic i pomnika Jerzego Ziętka można wnioskować, że opór materii jest bardzo duży. Jak to wygląda w innych przypadkach?
Znaczy ja tutaj może krótko tylko powiem tak, że opór jest w ogóle duży z kilku względów. Myślę, że jednym z nich jest to, że gdzieś tam jest w ogóle prowadzona taka, prawda, samorządowa, indywidualna, byśmy powiedzieli, polityka historyczna, która się w ogóle bardzo często niestety rozjeżdża z założeniami ustawy dekomunizacyjnej, czyli jest takie przymykanie oka, no bo przecież dany działacz czy dana, prawda, osoba, którą się chce w przestrzeni publicznej upamiętnić, był, prawda, jednym z nas, pochodził z tego miasta, był zasłużony dla danej społeczności, jakby nie widzi się tego związku, to chociażby tutaj przykład Ziętka, prawda, nie chce się w ogóle zauważyć tego związku z jego, że tak powiem, działalnością w aparacie komunistycznym. Natomiast druga kwestia, wydaje mi się też istotna, i tutaj nie wiem, czy się ze mną pan Kwaśniewicz zgodzi, to jest pewnego rodzaju niechęć w ogóle do zmian, zwłaszcza to obserwowałem w Gliwicach w przypadku konieczności zmian ulic. Ja tam byłem w ogóle proszony o wykonanie takiej opinii, która, prawda, miała w ogóle wskazać jakby uzasadnić w jakiś sposób zmianę tych ulic jeszcze przed ustawą dekomunizacyjną, czyli jakieś mniej więcej 10 czy będzie 15 lat nawet i wstecz. I pamiętam, że w rozmowach wtedy ze mną prowadzonych bardzo często się pojawiał taki zarzut, no ale wie pan, panie doktorze, ludzie się już przecież przyzwyczaili. No i to jest jakby też pewnego rodzaju opór, nie tyle przed chęcią zmiany, bo to nie wiem, może inaczej, nie tyle w ogóle za tym stoi chęć, prawda, obrony jakiegoś działacza komunistycznego, czy prawda, jakiegoś święta, czy tam jakiejś innej kwestii, ale właśnie obawa przed tym, że to się spotka z jakąś taką dezaprobatą społeczną i niechęcią, no bo trzeba będzie zmienić dokumenty, bo trzeba będzie zmienić dowody, zmienić pieczątki w sklepach i tak dalej, i tak dalej. Mnóstwo tych takich jakby działań, które się ludziom kojarzą z pewnego rodzaju utrudnieniem i bardzo często władze dla takiego świętego spokoju mówią, a po co to zmieniać? Jak już jest, to niech jest. Jakby to też wynika z takiego nie do końca przemyślenia tego, że jednak ta przestrzeń publiczna nie powinna być w ogóle zaśmiecona tego rodzaju właśnie odwołaniami do chociażby systemów totalitarnych. No ale to tak oczywiście na marginesie.
No Gliwice mają jeszcze dwie ulice, 1 Maja i Zwycięstwa, a Zwycięstwa wiadomo, o jakie zwycięstwo chodzi, bo została ta nazwa wprowadzona bodajże w 1945 roku, bo ta ulica się kiedyś nazywała Adolf Hitlerstrasse.
No akurat się nazywała ulica Wilhelma, nigdy się nie nazywała Hitlera. Hitlera był w ogóle plac, ale to wie pan, tutaj była inna sytuacja, że tutaj jakby podzielono tą zmianę nazw ulic na pewnego rodzaju fragmenty, co od początku było jakby błędem, bo mamy dwa jakby typy rozwiązań. Jednym jest rozwiązanie, które przyjęto w Krakowie onegdaj chyba w 90 roku, kiedy zmieniono w zasadzie w ogóle wszystkie ulice, które w jakimś tam sensie nawiązywały do systemu komunistycznego, zmieniono to po prostu jedną uchwałą Rady Miasta i śluz. Natomiast w przypadku Gliwic był też na początku pomysł, żeby zmienić wszystkie ulice od razu, ale jakby obawiano się, prawda, obawiano się tego, że to się spotka z niezadowoleniem właśnie społecznym, troszeczkę się obawiano, podejrzewam, również poniesienia przez to i kosztów w sensie takim politycznym, ale też kosztów w sensie finansowym i podzielono i postanowiono, że ten jakby proces dekomunizacji będzie podzielony na właśnie kilka etapów. Zakładano na początku, że tych etapów będą, z tego co pamiętam, 4. No i oczywiście w zasadzie dobrze i skutecznie przeprowadzono tylko pierwsze 2, bo jakby kolejne później odkładano już, no bo wiadomo, zbliżają się wybory, to nie będziemy, prawda, drażnić na naszych potencjalnych, prawda, wyborców, bo coś tam, bo są w ogóle w mieście inne wydatki i tak dalej, i tak dalej. To spowodowało, że przesuwano tą decyzję z roku na rok, aż do chwili, kiedy w ogóle tak naprawdę decyzję podjął w sposób w ogóle arbitralny wojewoda śląski.
Myślę, że ten argument o pewnym konformizmie, żeby zmieniać, to jest prawdziwy argument. I jeżeli mówić o niechęci, to tak powiem, wojewoda w tych latach 2017-2000 do teraz, z tego co ja się orientuję, wydał 115 zarządzeń zastępczych, czyli w 115 wypadkach sam wskazał nowego patrona ulicy, czyli po pierwsze z tego wynika, że musiał poprzedniego usunąć, a po drugie samorząd nie zdecydował się na wskazanie nowego patrona. I to jest takie, myślę, że to jest taki trochę piłatowski gest ze strony samorządów, bo oni po prostu w ten sposób chyba starą się pokazywać, że oni z tym nie mieli nic wspólnego, to wojewoda. I to rzeczywiście myślę, że może mieć związek z wyborami i z taką chęcią jednak nie narażania się mieszkańcom. Natomiast Pytanie jest, jak wielu zostało takich, takich patronów na ulicach, za których się po prostu nie da zmienić. To myślę, że paradoksalnie nie ma już tak wiele takich osób. Ja szczerze mówiąc, pracując przy dekomunizacji, nie spotykałem się zbyt często z tym, żeby ludzie do nas dzwonili, czemu nam zmieniać zakona. Więc to niezadowolenie społeczne na pewno było i na pewno było lokalnie, natomiast nie miało takiego charakteru, żeby poruszać niebo i ziemię. Do nas dzwonią ludzie w różnych sprawach do Instytutu, pokazując, że to im się nie podoba, tamto się nie podoba. Instytut jest jednoznacznie kojarzony z ustawą dekomunizacyjną, więc myślę, że też ten fakt, że nie ma tak wielu głosów ludzi, którzy do nas piszą i dzwonią, też wymownie świadczy o tym, że jednak nie ma takiego stanowczego sprzeciwu, jak to czasem stara się pokazać w mediach. Zmiany. Myślę, że te zmiany jednak w dużej części po prostu są blokowane jednak przez samorządy z różnych powodów. Jest też jeszcze jedna taka ciekawostka. W momencie, kiedy zawsze oglądamy uchwałę o nadaniu ulic, czytamy uzasadnienia, bo to jest tak naprawdę zazwyczaj taki klucz do tego, kogo upamiętnia dana ulica, wiadomo, że nazwiska i imiona się powtarzają. I bardzo częstą sytuacją jest to, że nie zachowały się uzasadnienia do nadania ulicy. I z tym też wiążą się różnego typu później problemy, bo ludzie czasem nie mają świadomości. Bodajże w Pomorskim była taka sytuacja, że mieszkańcy mieszkali na ulicy Lipowej. Ulica nazywa się Lipowa po prostu. No i okazało się, że to nie jest ulica Lipowa, tylko ulica Generała Lipowa, nie? I okazało się, że to zupełnie inny kontekst i inna nazwa, prawda? Więc nie, to, nikt już pewnie nie pamięta na tej ulicy, komu ona była pierwotnie poświęcona. Że to jest taki przykład z jednej strony zabawny, ale z drugiej strony też pokazujący, że jest mała świadomość tego patrona. Ja osobiście mieszkam na ulicy 17 sierpnia w Chorzowie, na ulicy, przy której mieściło się biuro plebiscytowe na Chorzów Stary, w którym było miejsce, w którym składowano broń i wyruszano na trzecie powstanie śląskie. Nikt nie wie, że 17 sierpnia to na cześć wybuchu powstania śląskiego. To tylko taki przykład, ale jest takich, myślę, że bardzo dużo. Myślę, że to też jest istotna część tego niezadowolenia społecznego i problemu związanego ze zmianą nazwisk.
O patroni naszych ulic to jest również taka akcja uświadamiająca nam, społeczeństwu, kim był człowiek patronujący ulicy, przy której mieszkamy. I taka akcja, ta akcja wpisuje się w politykę historyczną. O politykę historyczną chciałbym teraz zapytać, tą wielką politykę historyczną, ponieważ nasz wschodni sąsiad, czyli Rosja, zaczęła podważać naszą polską politykę historyczną i zaczęła podważać zasadność utrzymywania cmentarza katyńskiego i pamięci o ofiarach katyńskich w takim stopniu i w taki sposób, jak dzisiaj już wiemy, znamy i wspominamy. Co można o tym powiedzieć i czy możecie panowie skomentować w jakiś sposób te działania i czy można im w jakiś sposób się przeciwstawić?
Myślę, że putinowska Rosja, może w ogóle, może inaczej, może nie tyle Rosja, bo to Rosja to w ogóle pojęcie bardzo złożone i znamy mnóstwo Rosjan, którzy są, że tak powiem, przychylni nami, którzy w ogóle w pełni, prawda, zgadzają się z tym, że to, co się w ogóle wydarzyło w Katyniu powinno i nie tylko w Katyniu, powinno być jak najbardziej upamiętnione, ale może inaczej, może w ogóle polityka, którą prowadzi administracja Putina od dłuższego już czasu, zmierza do tego, by w jakimś sensie przywrócić pozytywną, że tak powiem, pamięć o Związku Sowieckim. Można powiedzieć, prawda, krótko, Putin się odwołuje do tradycji imperialnej, częściowo do w ogóle tradycji carskiej, ale myślę, że w większym stopniu jednak do w ogóle tradycji Związku Sowieckiego. No jest on w ogóle byłym oficerem KGB, więc tutaj jakby to nie powinno nikogo z nas, że tak powiem, dziwić. I jak się przyjrzymy na politykę historyczną, która była w Rosji prowadzona po 91 roku, czyli po upadku tak naprawdę Związku Sowieckiego, to poza krótkim, że tak powiem, czasem w okresie rządów Borysa Jelcyna, kiedy faktycznie mieliśmy do czynienia nawet z próbami, na tyle na ile to oczywiście było w ogóle możliwe w ówczesnej sytuacji politycznej, nawet z próbami potępienia systemu komunistycznego, to później im prawda dalej w las, im w ogóle jesteśmy jakby dalej rządów właśnie Władimirowicza Putina, tym w ogóle mamy bardziej do czynienia jednak z wybielaniem nie tylko Związku Sowieckiego jako takiego, ale nawet z systemu stalinowskiego, co oczywiście w przekonaniu w zasadzie wszystkich historyków, pomijam oczywiście tych usłużnych, prawda, Kremlowi w tym momencie, jest no sprzeczne z podstawowymi faktami historycznymi nawet. Czyli to jest jakby polityka historyczna, która idzie na wspak albo w ogóle na przekór nawet tym, co nazywamy takimi podstawowymi, twardymi faktami historycznymi, nie mówiąc już o ich interpretacjach. Więc tutaj mamy do czynienia z sytuacją trochę patową, no bo jeżeli na swoim obszarze strona rosyjska nie chce pójść na żaden konsensus, jeżeli będzie te pomniki, czy też te w ogóle miejsca pamięci poświęcone ofiarom, prawda, sowieckim niszczyć bądź zakłamywać, to my tutaj niewiele możemy w tym momencie uczynić, chyba za wyjątkiem protestów, prawda, dyplomatycznych i pewnego rodzaju wypowiedzi na arenie międzynarodowej. Natomiast oczywiście trzeba też o tym informować społeczeństwo, trzeba o tym jak najwięcej pisać i mówić, no bo to jest niestety zachowanie skandaliczne, natomiast no mamy tutaj jakby ręce jakby związane, ponieważ można powiedzieć, no to zależy w dużej mierze od dobrej woli strony rosyjskiej. Jeżeli tej w ogóle dobrej woli po stronie rządzących w Rosji nie ma, no to my w zasadzie możemy w ogóle zrobić w tej sytuacji bardzo niewiele.
Wydaje mi się, że tutaj nie sposób się nie zgodzić. Teraz pytanie jest, czy ta polityka rosyjska się zmieniła. No Państwo, ja pamiętam też z takich naszych prac, wynika jasno, że Rosjanie nie bardzo chcieli ekshumować na te cmentarze takie zbiorowe ofiar jeńców rosyjskich, żołnierzy, którzy dostali się do niewoli, do jakichś obozów pracy. Oni najchętniej ekshumowali tam tych, którzy zginęli w czasie walki i tak dalej. Jak ja dzisiaj słyszę, że Rosjanie zostawiają swoich zwłoki i swoich żołnierzy na polu i w ogóle się nimi nie przejmują, to ja widzę pewną ciągłość i analogię do tego czasu. Wydaje mi się, że to pojęcie homo sovieticus to jest po prostu bardzo aktualne. Tu się nic nie zmieniło, więc ja bardziej bym się nawet obawiał tego, że my możemy się za chwilę spotkać z celowym niszczeniem śladów polskiej pamięci. Nie ukrywam, że jak usłyszałem o możliwości bombardowania Lwowa, to pomyślałem sobie, że zaraz cmentarz Orląt Lwowski zostanie zamieniony w pył i to będzie działanie celowe i my nic nie będziemy mogli z tym zrobić. Ja byłbym bardzo ostrożny z próbami tutaj jakiejś zmiany tej polityki w tym momencie, jeżeli chodzi o groby, bo możemy w tym momencie spotkać się z takim odwetem, który zlikwiduje bardzo ważne ślady polskiej historii. Natomiast niewątpliwie po zakończeniu wojny to na pewno powinien być ten temat też tematem kolejnych rozmów z Rosją.
Nie jest to optymistyczna wizja przyszłości. Rozmowy z Rosją zawsze do tej pory kończyły się właściwie niczym, a przynajmniej w polityce historycznej tak było. Ustawa dekomunizacyjna wróciła do życia po kilku latach funkcjonowania w tle, chociażby z tego powodu, że za naszą wschodnią granicą Ukraińcy walczą o swoją wolność, walczą w obronie swojej wolności, walczą w obronie wolności całego demokratycznego świata, świata Zachodu. My trzymamy z nimi, jesteśmy z nimi w tej walce, pomagamy im. Pomagamy im również w taki sposób, że utrzymujemy świadomość historyczną na takim poziomie, na jakim powinna być w wolnym, demokratycznym świecie. O ustawie dekomunizacyjnej i jej aspektach rozmawialiśmy dzisiaj w programie Śląskie, czyli Polskie. Państwa i moimi gośćmi w programie byli pan dr Bogusław Tracz, pracownik naukowy Biura Badań Historycznych Katowickiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej. Dziękuję, panie doktorze.
Dziękuję bardzo za uwagę.
I pan naczelnik Oddziałowego Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach, Jan Kwaśniewicz. Dziękuję panie naczelniku za rozmowę. Dziękuję panom za rozmowę. Dziękuję państwu za uwagę i zapraszam na spotkanie za miesiąc.